bardzo podoba mi się temat tych rekolekcji małżeńskich, bo ja bardzo nie lubię takiej przepudrowanej rzeczywistości, nie? I te słowo pokój i wojna, żeby nie było wojna i pokój, żeby o copyright ktoś tam nie oskarżył. No to jest rzeczywistość małżeństwa. Nie, ja gdzieś od pół roku zaczynam te wszystkie moje konferencje taką anegdotą z życia moich znajomych. Moja koleżanka weszła do pokoju, gdzie jej mały syn siedział przy komputerze i ona wchodzi, a ten mały do niej mówi: wypad. A ona: co ty powiedziałeś? A ten chłopak: wypad. A ona: nie mów tak do mamusi, mamusi jest przykro. A ten chłopak: ząb mi wypadł. I generalnie to jest wszystko, co mam do powiedzenia na temat relacji małżeńskich. Bo zobaczcie, bo to jest z jednej strony anegdota, a z drugiej strony ona naprawdę pokazuje rzeczywistość, troszeczkę Ewangelii, to znaczy Bóg coś do nas mówi, a my i tak inaczej to odbieramy. To jest w ogóle świetna, bardzo pobożna rodzina. Kiedyś te dzieci, tam jest dwóch synów, zrobili straszny bałagan w pokoju i wchodzi mama i mówi: sprzątać to, sprzątać. Na co ten mały chłopak wziął i ściągnął krzyż ze ściany i tak do niej podszedł, a ojciec mówi: a ty co robisz? A on mówi: pomyślałem, że w ten sposób mnie nie zaatakuje. I to jest wojna i pokój w katolickich małżeństwach. Gdzie my możemy się tak śmiać, natomiast mam wielu znajomych psychologów, którzy mówią, że oprócz DDA mają takie zjawisko teraz coraz częstsze na terapiach DDK, czyli dorosłe dzieci katolików. I, no i to jest śmieszne i nie jest śmieszne. Ja nie odważę się mówić o moim małżeństwie, bo a propos tej wojny i pokój, to ja mam takie doświadczenie raczej, że to jest takie miejsce mojej porażki. Mimo że jesteśmy już prawie 25 lat, mamy troje dzieci i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nigdy nie ośmieliłem się powiedzieć świadectwa o moim małżeństwie. Chociaż przyjechałem z żoną, którą bardzo kocham. Ale chcę wam powiedzieć o jednej rzeczy, która jest dla mnie takim odkryciem od pół roku ogromnym. Bo my żyjemy w czasach, kiedy chcemy mieć gotowy efekt. Nie? To jest takie pokolenie ADHD. Pokolenie, które czyta streszczenia lektur. Nie? Że po co czytać 3 tomy Tolkiena, skoro można napisać zdanie, że pewien hobbit ma wrzucić pewien pierścień do pewnej dziury, idzie przez 3 tomy, a w końcu mu się to udaje. Można, można. I oni tak to robią. Natomiast moje doświadczenie jest takie, że małżeństwo i rodzina to jest długi dystans, a nie sprint. I ja rozumiem młodych, którzy, bo socjologowie mówią, że to nawet statystyki pokazują, że zobaczcie, oni, nie wiem jak jest na Dolnym Śląsku, ale u nas tak jest, że oni oddalają tą decyzję, jeśli już w ogóle wejdą w małżeństwo sakramentalne, na przykład do 30 albo po 30, nie? A wcześniej starają się spróbować, zobaczyć, bo to jest pokolenie, które jest zasypane tysiącami ofert. Ja się wychowałem w świecie, kiedy w piątki były ruskie filmy. Naprawdę nie było takiego słowa jak weekend i chodziłem na Oazę, dlatego też troszeczkę dla zabicia czasu, wiecie, na tej zasadzie, że to była jedyna fajna alternatywa. A oni żyją w rzeczywistości, kiedy są zasypani tysiącami ofert i Kościół katolicki czy małżeństwo sakramentalne jest jedną z nich. I łatwo mi się, mogę wiecie, godzinami mówić, oceniać i tak dalej, ale ja troszeczkę ich rozumiem, znaczy rozumiem ich zagubienie. I mamy takie doświadczenie na przykład we wspólnocie, a ponad 30 lat się modlę we wspólnocie, czyli ponad połowę mojego życia to jestem związany właśnie z tą diakonią naszą, że jeśli jest na przykład taki jakiś event, czy krótkie wydarzenie, to oni w to wejdą. Nie, młode pokolenie w to wejdzie. Natomiast jeśli już jest na przykład kurs alfa, który trwa 10 tygodni, to dla nich to jest już za długo. Ja pytałem się, co im najbardziej przeszkadza w oazach letnich i oni mówią, to 17 dni dla animatorów, a 15 dni dla uczestników. Że wiecie, 15 dni to jest... I to jest trochę przerażające, nie? To jest to, czego nasze pokolenie nie rozumie, bo ja byłem przyzwyczajony do tego, mam rodzinę w Augustowie, że jak się wypływało na rejs, to się płynęło na co najmniej tydzień. Nie, rejsy Czarną Hańczą i tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj, jak pojedziecie do Augustowa, to znajdziecie kilkadziesiąt billboardów i jednodniowe spływy kajakowe. Znaczy rano się wypływa, wieczorem wraca. I to jest norma, nie? To jest klasyka gatunku w Augustowie dzisiaj. Jednodniowe spływy kajakowe. A rodzina i małżeństwo to jest długi dystans. I to jest bardzo potrzebne, że to jest długi dystans, dlatego, bo my musimy przejść taką drogę, która mnie bardzo dotyka u Mojżesza. I to jest to moje odkrycie, o którym chcę wam powiedzieć. Ja to zauważyłem 2 miesiące temu. To jest taka chwila, kiedy stoi Szczepan. Przed nim jest tłum, który jest gorzej nastawiony niż wy do mnie. Znaczy trzyma chociaż ja nie jestem rycerze księcia Bolka, tylko inne ma barwy, ale wiecie, że trzyma w rękach kamienie i Szczepan wie, że ma bardzo mało czasu, bo to jest na śmierć i życie. On wie, że ma mało czasu, że za chwileczkę po prostu polegnie, bo kamienie pójdą w ruch. I Szczepan wtedy opowiada jakby taką skróconą historię a propos tych skrótów, nie? Lektur i streszczeń lektur Izraela. Nie trzeba czytać całej Księgi Wyjścia, wystarczy te parę zdań. I on powiedział tam takie zdanie, którego nigdy wcześniej nie widziałem. Bo on mówi tak, kiedy wspomina o Mojżeszu, że Mojżesz wychował się w domu rodzinnym przez 3 miesiące. Ja nigdy jakoś nie skojarzyłem, że to trwało tylko tyle. Czyli zobaczcie, to jest ten... Ja powiem, bo to być może brzmi od czapy, ale to wszystko o małżeństwie tak naprawdę, nie? To są 3 miesiące, kiedy człowiek przebywa w domu rodzinnym, potem został wypchnięty w tym koszyku na falę, został uratowany przez córkę Faraona i jest takie zdanie, którego też nigdy wcześniej nie zauważyłem. Przebywał na dworze Faraona przez 40 lat. Potem zabił Egipcjanina, ja zaraz to rozwinę, uciekł na pustynię, bo się okazało, że nagle książę ma krew na rękach. Przebywał na pustyni 40 lat, żeby przez 40 lat znowu wyprowadzać Izraela przez pustynię. Zobaczcie, to jest 120 lat. To mnie bardzo dotknęło. I to jest Mojżesz, o którym Bóg mówi, że to jest najpokorniejsza z wszystkich osób, które chodziły na ziemi. Nie? 120 lat i 3 miesiące. A ludzie się mnie pytają, Marcin, jak długo jesteś w terapii? Ja mówię, no jestem, nie? A ile? Mówię, no nie wiem, bo dopiero 2 lata. I oni się śmieją, bo myślą, że to jest żart. Ja jestem dopiero 2 lata w terapii. Bo pochodzę z rodziny, gdzie było częste awantury, moja żona jest podobna i bardzo się kochamy. No, natomiast czasami naprawdę jest jak na derbach Śląska i bardzo mi się podoba ten tytuł Pokój i wojna, bo taka jest rzeczywistość rodzin. Ja co chwila jeżdżę po Polsce i głoszę jakieś słowo czy świadectwo. I powiem wam szczerze, z ręką na sercu, Bóg jest świadkiem, że nie zdarzyło mi się, żeby po spotkaniu nie pozostało kilka, czy kilkadziesiąt, czy kilkanaście osób, na przykład w Zamościu było kilkadziesiąt, dorosłych osób, które katują się tych, że ich dzieci przestały chodzić do kościoła. Oni oczywiście wchodzą w samooskarżenie i tak dalej, co zrobiliśmy nie tak, nie tak, nie tak i tak dalej, i tak dalej. I dlatego chcę wam powiedzieć o Mojżeszu. Zobaczcie, te 3 miesiące, kiedy on przebywa w domu rodzinnym u swojej mamy, to jest dla mnie taki czas w małżeństwie zakochania. Każdy ma inną drogę z was, nie? Jakbyśmy zaczęli opowiadać, to by było mega ciekawe i naprawdę materiał na książkę. W jaki sposób się spotkaliście, w jaki sposób... Przecież my pamiętamy nawet, kiedy pierwszy raz za rękę chwyciliśmy swoją, nie? Dziewczynę. A dziewczyny pamiętają. Takie rzeczy pamiętamy. Pierwszy pocałunek. Ale to są te 3 miesiące. I potem jest sytuacja, którą ja bardzo chciałbym skrócić. To jest 40 lat dorastania na dworze Faraona. Czyli tak, uczenia się etykiety dworu, tego, że jestem księciem. Jest w ogóle świetny film na przykład dla dzieci, nie? Film Disneya o Mojżeszu, jak się nazywa? Książę Egiptu. Książę Egiptu. Dlaczego to jest moja historia? Bo ja napisałem parę lat temu, 9 lat temu książkę Pan Bóg uwielbiam. Napisałem, że jestem dzieckiem Boga, że jestem synem Boga i ja myślałem, że to wystarczy. Bo coś deklaratywnie ogłosiłem, nie? Że jestem dzieckiem, jestem synem Boga. Tak, ja za Teresą mogę powtórzyć, ja i Jezus razem stanowimy większość. I co z tego, że to co powtarzam co 3 dni? Jak to jest to, co słyszeliśmy przed chwileczką, nie? Skoro tak nie żyję. Ja myślę, że to jest takie prostsze naprawdę, że wystarczy coś deklaratywnie ogłosić, jestem synem Boga. Ja wiem, że Bóg we mnie jest zakochany, że moje życie uratowały słowa, udał mi się mój syn. Natomiast zobaczcie, Mojżesz robił to przez 40 lat. 40 lat uczył się, że on jest drugą osobą po Faraonie. W kontekście duchowym, jeśli chodzi o Ojca Niebieskiego, to jest to w małżeństwie, ten czas, kiedy my się uczymy tego, kim dla siebie jesteśmy, że my naprawdę jesteśmy synami, córkami Boga, że Bóg jest w nas zakochany, nie wyobraża sobie bez nas życia, ale to nie jest takie proste. I bardzo mnie o tym przekonała historia pewnego człowieka ze Stanów Zjednoczonych. To jest taki Chris Vallotton, jeden z liderów takiej wspólnoty w Bethel Church. Bo on mówi tak wprost, to jest niby o nim, ale też troszeczkę o mnie. Pewnej nocy obudziłem się o 3:00. Byłem przerażony. Nie pamiętałem snu, który kołatał się w mojej głowie, ale pamiętałem jedynie jego wspomnienie. Zapamiętałem zdanie, ziemia nie może znieść, gdy nędzarz zostaje królem. Ziemia nie może znieść, gdy nędzarz zostaje królem. Ziemia nie może znieść, gdy nędzarz zostaje królem. Wiedziałem, że to fragment mądrości Salomona. I faktycznie, to jest Księga Przysłów 30:22. Czyli on się obudził o trzeciej w nocy i wiecie, słyszy jedno zdanie, że ziemia nie może znieść, gdy nędzarz zostaje królem. I to nie jest opowieść o wyborach parlamentarnych. Nie? Naprawdę, o tym, że jak ojciec Badeni wszedł na zebranie episkopatu, to powiedział, ale się chłopstwo poprzebierało, nie? Bo on był arystokratą. To jest opowieść o nas. To jest opowieść o mnie, że ja myślałem, że wystarczy napisać książkę i powiedzieć, że jestem synem Boga. A Księga Przysłów mówi, że ziemia nie może wytrzymać sytuacji, gdy nędzarz zostaje królem. I on mówi tak, to było, wiecie, jedyne hasło, które mu krążyło w głowie, które mu kołatało. I on mówi tak. Usiadłem na łóżku i na dobre się przebudziłem. Powiedziałem, Boże, czy Ty do mnie mówisz? Miałem wrażenie, że usłyszałem tak, bo Ty jesteś nędzarzem, który stał się królem. Czy wiesz, dlaczego Mojżesz musiał być wychowany na dworze Faraona? Powiedziałem, Boże, nie wiedziałem, że musiał być tam wychowany. I usłyszałem, człowiek wewnętrznie zniewolony nie może przynieść wolności ludziom zniewolonym zewnętrznie. Mojżesz musiał wychować się jako książę, aby mógł wyzwolić mój lud, a ciebie, mój synu, wychowano na nędzarza, na kogoś, kto miał się nie liczyć. Te słowa przenikały mnie na wskroś. To była moja historia i on opowiada tak. Mój ojciec utonął, gdy miałem 3 lata. Po 2 latach mama ponownie wzięła ślub i wyszła za człowieka, który stosował przemoc. Pierwsza sytuacja, jaką pamiętam, ojczym lał mnie po nogach klamrą od pasa, a po moich nogach płynęła krew, a matka starała się go ode mnie odciągnąć. Ta sytuacja powtarzała się raz za razem. On nigdy nie zawołał mnie po imieniu. Nazywał mnie głupim osłem. Jesteś śmieciem, mówił, który towarzyszy skarbowi. Zejdź mi z drogi. Ożeniłem się z twoją matką, a nie z tobą. Ma cię być widać, ale nie ma cię być słychać. Nie masz żadnej wartości. Matka wytrzymała z nim przez 8 lat, a potem rozwiodła się i znowu wyszła za mąż. I ponownie za człowieka, który okazał się gniewoholikiem. I ten Chris Walton pisze tak. Miałem 15 lat. Pierwszy dzień z moim nowym tatusiem. Gdy dorastasz w niebezpiecznym domu, to wiesz, że albo zginiesz, albo znajdziesz sposób na przetrwanie. No i jak to przeczytałem, to zrobiło mi się przykro, bo tak zobaczyłem, że moje dzieci też znajdują sposoby na przetrwanie, żeby wytrwać ze mną. I to nie jest kokieteria, to co mówię. Ja nie leję ich klamrą, wiecie, i nie spływa po ich nogach krew, ale też mają mechanizmy takie, żeby ze mną przetrwać. No, jak przeczytałem, to dlatego tak bardzo mnie dotknęło i... On mówi tak, zobaczcie, gdy dorastasz w niebezpiecznym domu, to wiesz, że albo zginiesz, albo znajdziesz sposób na przetrwanie, a moją taktyką było sarkastyczne poczucie humoru. To pomagało mi przeżyć. Przy pierwszym wspólnym posiłku zażartowałem z czegoś, a mój nowy ojczym pomyślał, że szydzę z niego. Chwycił stół i huknął nim o ścianę. Resztki jedzenia spływały po tapecie. Posprzątaj ten bałagan, rzucił do matki. Wyprowadziłem się 2 lata później. Do tego czasu połamał kilka stołów, wyłamał drzwi, wyrzucił telewizory, a każdego ranka budził mnie, polewając zimną wodą. Do dziś mam uraz z pola walki, chociaż nigdy nie służyłem w Wietnamie. Dlatego, gdy po moim nawróceniu zacząłem służyć innym, przez kilka miesięcy ludzie bombardowali mnie słowami. Chris, Bóg cię kocha, Bóg cię kocha, Bóg cię kocha. Nieustannie mnie tym bombardowano, bo Bóg ścigał mnie tymi słowami, Bóg cię kocha. Nie mogłem już dłużej tego słuchać. I tamtej nocy Bóg wyjaśnił. Wychowano cię, abyś został nędzarzem. Pora, abyś został księciem. Co jest w tym najmocniejsze? Zobaczcie, że to u Mojżesza trwało 40 lat. Gdyby nie ta mowa Szczepana przed śmiercią, ja bym tego nie zauważył. Bo ja nigdy nie wiedziałem, że to trwało aż tyle. On 40 lat, ja bym chciał to skrócić. Nie? U mnie ten taki przełom duchowy to było 9 lat temu, kiedy przestałem pisać książki Dno, Drugie Dno, inne książki sukcesu. Tylko zacząłem głosić Ewangelię, to znaczy mówić o rzeczach, które mnie przekraczają. Na przykład to, że Bóg uzdrawia. Chociaż bardzo rzadko mam takie doświadczenie. Dlaczego? Bo tak mówi Biblia. Bo pierwszym imieniem, którym przedstawił się Izraelowi, jest El Rafa. Jestem Rafael, nie? El Rafa, czyli ten, który jest waszym lekarzem. 40 lat on uczył się tego, że on jest synem króla. A ja bym chciał, wiecie, żeby to był taki przyspieszony kurs. A tego nie da się zrobić. Nie da się zrobić. I zobaczcie, jaka sytuacja, i teraz to jest sytuacja wielu naszych małżeństw. Ja nie jestem księdzem ani Teodorem, ani Krzysiem. Ich na szczęście wiąże tajemnica spowiedzi, nie mogą o tym mówić, ale ja często jeżdżę po Polsce i ludzie się przede mną otwierają. I wiem, i to mogę dać głowę za to, że w wielu waszych sytuacjach jest podobnie. To jest sytuacja, kiedy jest cielanka, dorastacie na dworze Faraona, jesteście drugą osobą po królu, drugą najważniejszą osobą w Egipcie. Zobaczcie. Do syna Faraona mówicie bracie. Książę Egiptu. I nagle widzicie jakąś szarpaninę i Mojżesz zabija człowieka i tak się boi, że ucieka. I to jest ta chwila w naszych małżeństwach. Myśmy to wielokrotnie przeżywali z Dorotą, ale wszystkie moje znajome małżeństwa to przeżywają. Kiedy nagle się okazuje, że książę jest w stanie zabić. Że było tak pięknie. Kurczę, napisałem książkę, Pan Bóg uwielbiam. A propos tego, to kiedy napisałem książkę, Pan Bóg uwielbiam, to moja córka powiedziała, ty jesteś najbardziej toksyczną osobą, jaką spotkałam w życiu. I ona miała rację. I bardzo ją kocham. Wiecie, o co chodzi, bo ja mogę pisać książki, po prostu mogę do rana tutaj mówić. A ona ma mnie na co dzień, nie? Ja wiem, że uwielbienie jest językiem królestwa, ale się go ciągle uczę. No. I na przykład bardzo lubię głosić, bo to jest czas, kiedy nie narzekam. I to jest zbawienne dla mojego życia duchowego, bo kiedy głoszę, to przynajmniej wiara się bierze ze słuchania. Ja cytuję Słowo Boże, Jakimowicz się nawraca przez Jakimowicza, bo wtedy nie narzekam. To naprawdę jest trudne. I moja córka miała rację. Ja jestem toksyczny w domu. Ona nam powiedziała 2 lata temu taką piękną rzecz, że ona nam dziękuje za to, że nie zmuszaliśmy jej do tego, żeby chodziła na mszę świętą, co nas bardzo dotknęło, bo ja nie wiem, czy zmuszaliśmy, czy nie, bo to jest takie pokolenie, które wiecie, potem oni teraz piszą, że zostali zmuszeni do tego, żeby chodzić na mszę, bo mieli 5 lat. No to sorry, jak ktoś ma takie relacje z 5-latkiem, to wiadomo, że nie. Mój syn nie chce wychodzić na podwórko. Nie, trzeba go wyciągać po prostu. Jedyne pytanie tych dzieci, czy mogę pograć. Ja jeżdżę tramwajem do pracy i oni nie rozmawiają o kontuzji Lewandowskiego, nie rozmawiają o dziewczynach, nie rozmawiają o ciuchach. Jedyna rzecz, o której oni rozmawiają, to jest ten świat wirtualny. I to pokazały 5 lat temu badania OBOP-u, bo na pytanie, ilu masz przyjaciół, oni mówili tam 2-3, a niektórzy mówili, nie mam przyjaciół, bo nie mam konta na Facebooku. No o czym to świadczy? Że im się te rzeczywistości totalnie zatarły. Totalnie zatarły im się rzeczywistość wirtualna i realna. I my możemy się szarpać z tymi dziećmi, żeby odłożyły komórkę. I nie znam rodziny, może u was ktoś jest, która by wyszła zwycięsko z tej walki. Bo jeśli na przykład są rodziny, gdzie jest reglamentacja, gdzie dzieci nie mogą, to one i tak pójdą potem do kolegów, a owoc zakazany smakuje lepiej i będą siedziały i wejdą w to, kiedy będą miały 18 lat jeszcze mocniej. Znaczy to jest tak mocna rzeczywistość, ten świat wirtualny. Naprawdę bardzo kocham mojego Nikodemka, ale to jest jedyne pytanie, czy może pograć. A drugi problem jest taki, że on siedzi 2 godziny, gra. Ja mówię, Nikodem, koniec. I on mówi, tato, ale ja dopiero usiadłem. I to nie jest jego wina, wiecie, bo no, psychologowie wam to, no, o tym powiedzą, nie? Że kiedy dziecko gra, to mu się wydaje, że on naprawdę dopiero, co to są 2 godziny? I wracając do tego Mojżesza, zobaczcie, to jest ta sytuacja, jesteście księciem Egiptu, synem króla i możecie o tym wydać książkę i opowiadać świadectwa i nagle jesteście w stanie kogoś zabić. I ja wiem, że fajnie się mówi, nie wiem, o sytuacji w Dąbrowie Górniczej, o orgii na plebanii i tak dalej, ale to też jest, to jest moja historia. Ja też jestem w stanie zabić. Ile razy matki mi mówiły, że mają doświadczenie, że są najgorszymi matkami, jakie można sobie wyobrazić, nie? Że są w stanie zabić swoje dzieci. I ja to rozumiem. I to naprawdę nie jest śmieszne. Wiecie, na tej zasadzie, że my możemy mówić właśnie, żeby żyć w szczęśliwym małżeństwie. I nasze małżeństwo jest szczęśliwe, ale jest bardzo trudne. Bardzo trudne. My jesteśmy świetni w udzielaniu rad innym. Ja to robiłem przez lata. I mogę opowiedzieć o historii. Mam do tego prawo, bo mi moja koleżanka ze wspólnoty pozwoliła. Ona mówi tak, że Edytka, nie? Koleżanka ze wspólnoty, podeszła do niej sąsiadka i mówi tak, wiesz, moja córka się rozwodzi. Na co ta Edyta mówi, ale wiesz co, no to było pewne, że oni się rozwiodą, bo to była tylko kwestia czasu, bo są tak, nie chodzą do kościoła i żyją poza sakramentami. No to było pewne, właściwie wiesz te. I ta Edyta mi mówi, 5 roku później zadzwoniła moja córka i powiedziała, mamo, rozwodzę się. I ta Edyta siedziała w kuchni, płakała i miała takie doświadczenie, że Jezus mówi, i co, naprawdę wiesz dlaczego? Naprawdę wiesz, dlaczego twoja córka się rozwodzi, bo jeśli chodzi o rady udzielane sąsiadkom, była świetna. I ona mówi, to było dla niej takie mocne. Jeśli chodzi o córkę sąsiadki, wiadomo, bo żyją poza sakramentami Kościoła i tak dalej, i tak dalej. I nagle jej córka, co to znaczy, że Mojżesz jest w stanie zabić? I dzięki Bogu, że księża są związani tajemnicą spowiedzi, bo Bóg, najpiękniejsze u Boga jest to, że On przykrywa nasze grzechy. Nie, że ja nie chcę znać grzechów księży, nie chcę, żebyście znali moje grzechy, bo od tego jest konfesjonał. Ale my naprawdę mamy takie sytuacje w małżeństwach. Ile ja razy słyszałem, że w momencie... I to jest ciekawe, wiecie, czasami to jest w momencie nawrócenia, że jest właśnie jakieś takie silne świadectwo nawrócenia, że człowiek wchodzi do wspólnoty, nie wiem, przechodzi przez Alfę, seminarium odnowy wiary i wtedy jest ten strzał. I wtedy upada. I wtedy upada. I to nawrócenie drugie jest o wiele ważniejsze niż to pierwsze. Bo to pierwsze polega na tym, że człowiek, wiecie, się tak zepnie, stanie się pobożny i da radę. I nagle Bóg ci pokazuje, nie dasz rady. To znaczy, to jest doświadczenie małej Tereski, Teresy z Lizie, która napisała, w pewnym momencie doszłam do ściany i zauważyłam, że sama z siebie nic uczynić nie mogę. Nic uczynić nie mogę. I to mówi doktor Kościoła. Podwójny jubileusz jest w tym roku. Ona napisała, że ona nigdy w życiu nie była w stanie zmówić pobożnie różańca. Co wcale nie znaczy, że nie mówiła. I ona napisała tak, że odmawianie różańca kosztuje mnie więcej niż noszenie narzędzi pokutnych. Czuję, że tak źle go odmawiam. I Teresa z Lizie pisze, mówi, że woli zmówić jedno Ojcze Nasz i jedno Zdrowaś Mario, bo nie jest w stanie znaleźć w czasie różańca choćby jednej myśli jednoczącej się z Bogiem. Nie? Jakie to jest uwalniające dla mnie. I dla róż różańcowych z naszej wspólnoty, które zasypiają ze słowami jeszcze ta cholerna dziesiątka, nie? I ja się zawsze zastanawiam, czy Bóg przyjmuje ich modlitwę. Przyjmuje, bo one to odkładają na koniec, a to jest najlepsze. Usypiasz to, Zdrowaś Mario łaski. I wiecie, i naprawdę, jakie to jest uwalniające. Teresa z Lizie, doktor Kościoła, napisała, nigdy w życiu nie była w stanie zmówić pobożnie różańca. Teraz, parę dni temu na stronie gość.pl, uwaga, lokowanie produktu, siostra Borkowska, nie, benedyktynka, napisała, że, nie umie mówić różańca i różaniec skraca sobie do takich słów, bądź błogosławiony, bądź błogosławiona, módl się za nami. I tylko to mówi. Słuchajcie, benedyktynka mówi, 50 lat z tym walczy. I oczywiście ktoś jej zarzucił, że to nie jest różaniec. Ona mówi, ja inaczej nie potrafię. A ja kocham różaniec. Tylko ja idę, jak ktoś się spyta, a którą zdrowaśkę odmawiasz, to 10. Na pewno, na wszelki wypadek, wiecie, jeszcze 5 wolę zmówić, bo... I nagle czytacie, że Teresa z Lizie, a propos Mojżesza, tego, że Mojżesz nagle ma krew na rękach, musi uciekać na 40 lat. Mam kolegę, który poszedł ostatnio w Katowicach do Panewnik, tam jest adoracja Najświętszego Sakramentu Franciszkanów i zasnął. Mówi, no na szczęście tam była jedna babcia i dwóch bezdomnych. Ale wiecie, on się tym tak katował, że zasnął. I ja mu przeczytałem, że mała Tereska pisze, że ona od 7 lat regularnie zasypia na adoracji. Od 7 lat Teresa z Lizie regularnie zasypiam na adoracji, ale ona pisze, ale nie przejmuję się tym doświadczeniem, bo mam takie wrażenie, że Bóg kocha, że rodzice kochają tak samo dzieci, które śpią, jak i te, które nie śpią. Tu akurat nie miała racji, ale to, wiadomo, była karmelitanką z Lizie, którą jak się stał, to powiedział, nigdy nie wyszła poza karmel, bo rodzice generalnie kochają bardziej dzieci, które śpią, ale... Zobaczcie, ona 7 lat regularnie spała, a ja do tego Tomka mówię, Tomek, a ty raz zasnąłeś i katujesz się tym doświadczeniem. Dlaczego to drugie nawrócenie, to, że człowiek, że w małżeństwie coś pęknie? Ja nie mówię, że to musi być hardcore typu zdrada, chociaż takie rzeczy też słyszę czasami, nie? Właśnie, że nie wiem, czy to są jakieś takie demoniczne sytuacje, że w momencie, kiedy człowiek zwraca się do Pana Boga, to nagle, nie wiem, tego nie osądzam, nie? Nie jestem egzorcystą. Wiem, że bardzo często w momencie nawrócenia, kiedy zaczyna być dobrze, nagle przychodzi jakieś takie tąpnięcie, albo jeśli chodzi o dzieci, które odpadają od kościoła, albo zdrada, albo jakieś problemy finansowe, albo alkohol, różne rzeczy. Każdy ma swoją historię. Zobaczcie, Mojżesz 40 lat przebywa na pustyni, on tak ucieka, katuje się tym, że ma krew na rękach, że zabił. Jak mogłem? Ja napisałem książkę, Pan Bóg uwielbia mnie. Boże, co ja zrobiłem? I co on wtedy słyszy? Przychodzi do niego Bóg. Nie, bo Mojżesz cały płonie. Po prostu on jest i przychodzi Bóg dokładnie w takim samym stanie, w płonącym krzewie i mówi do niego, jestem. Mojżesz, jestem. Nie ma piękniejszego słowa, którym Bóg mógłby się przedstawić. Nie wiem, czy jesteście na meczu, w supermarkecie, gdziekolwiek. Jestem. Mojżesz, jestem. Kiedy facet ucieka, żeby 40 lat przebywać na pustyni? To nie są 4 lata. Zobaczcie, to już jest razem 80 lat. Najmocniejszy wywiad, jaki robiłem, no, czyli najsłabszy, i też mam zgodę tego człowieka. On zresztą nie żyje od roku, bo tu chodzi o Stanisława Jarosza Paulina. On nawet pozwolił mi o tym w Goście Niedzielnym napisać chyba z 15 lat temu. Tam bez pewnych detali, ale no, Stasiu Jarosz to był góral spod Gubałówki i on jako mały chłopak był molestowany przez księdza i tak się wystraszył, że to jest inicjacja homoseksualna, że uciekł w pornografię. I on mówi tak, to wszystko w Gościu było, możecie znaleźć. Że tak się wystraszył tego, że uciekł w pornografię, potem poczuł, jakby rozeznał powołanie, poszedł do Paulinów i miał taki zeszyt, w którym były same minusy, nie? Czy pożądliwie patrzyłem na kobietę? Minus, 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 nie? I on mówi, ja się mogłem do kaloryfera przykuć, nie potrafiłem nie patrzeć pożądliwie na kobiety. I w pewnym momencie, wiecie, wszyscy dochodzą do święceń, jego przełożono mówi, Stanisław, nie zgadzam się na święcenia, bo nie widzę współpracy z łaską. Wiecie, wszyscy mogą, a ty nie możesz, nie? Nie zgadzam się na święcenia, bo nie widzę współpracy z łaską. I wtedy Jarosz mówi, i wtedy ja, góral spod Gubałówki, nie? Z Bachledówki, pierwszy raz w życiu zacząłem płakać. I mówi, Boże, ale ja nie potrafię. Ty widzisz, że to nie jest moja wina, nie? Że ja uciekłem w tą pornografię, bo się wystraszyłem. Nie potrafię. I ten przełożony mówi, musisz pójść do samego generała na Jasną Górę. I on pojechał i generał popatrzył, mówi, Stanisław, ale ja widzę, że ty z Jezusem z tego wyjdziesz. Mówi, to była pierwsza osoba, która rzuciła światło. Nie na zasadzie, czy pożądliwie patrzysz na kobietę, bo to jest ciągle w takim duchu negatywnym. Wiadomo, że tak. Nie widzę współpracy. On mówi, Stanisław, ja widzę, że ty wyjdziesz z tego z Jezusem. I słuchajcie, i wyszedł. I przez wiele lat żył w czystości. I nagle pojechał na takie studium do Rzymu. To jest akurat ważne. I to było 12 maja 1981. I on mówi, coś go podkusiło i wszedł do kina porno. I zgrzeszył. Nie jest prostytutką, ale wszedł jakby z powrotem w tą nieczystość. Czyli to jest to doświadczenie Mojżesza, który już, wiecie, żyje w czystości. I nagle, wow, ja mam krew na rękach, nie? I on mówi, i tak się tym załamał. Bo to jest doświadczenie kogoś, kto żyje w czystości długo. Albo na przykład nie pije i... Wiecie, o co chodzi, dobrze. Bo każdy ma jakąś swoją inną taką ścieżkę. I mówi, wtedy się załamałem. I następnego dnia był zamach na papieża, 13 maja 81. I ja błagałem Boga, zabierz mnie, a uratuj papieża. Chociaż on nie zgrzeszył, wiecie, z żadną kobietą, z prostytutką, tylko że wszedł do kina porno. To znaczy żył tam 15-20 lat, nie wiem ile to u niego trwało, w czystości. Bo miał to światło, wyjdziesz z tego. I no mówi, koniec. Po prostu błagałem Boga o śmierć. Błagałem Boga o śmierć. I poszedłem do spowiedzi. I to jest najpiękniejsze. Poszedł do spowiedzi, trafił na Włocha i mówi tak. No powiedział, nie, o tym grzechu i mówi, czekam na pokutę. A ten Włoch mówi, pokutę zrobił za ciebie Jezus Chrystus 2000 lat temu, wyjdź. Ale Jarosz jako góral mówi, nie, że zgrzeszyłem, czekam na pokutę. A ten Włoch mówi, pokutę zrobił za ciebie Jezus Chrystus, wyjdź. A Jarosz mówi, nie wyjdę stąd, zgrzeszyłem, czekam na pokutę. A ten Włoch wyszedł z konfesjonału i ryknął. Pokutę zrobił za ciebie 2000 Jezus Chrystus, wyjdź. I go wyrzucił, bo miał temperament ojca Pio. I Jarosz mówi, wyszedłem taki. I mówi, to był początek mojego nawrócenia. I to jest ten moment, kiedy Mojżesz, który ma krew na rękach, ucieka, słyszy, jestem. I wybieram ciebie. I dalej będę mówił o tobie, że jesteś najpokorniejszą osobą. To jest to, co usłyszał Piotr. Wiecie, ja pracuję w mediach i jestem pewien, naprawdę, że gdyby dzisiaj było głosowanie, kogo wybieramy, to wybralibyśmy Jana. Umiłowany uczeń, przytula się w czasie ostatniej wieczerzy do piersi Mesjasza i jako jedyny wytrwał pod krzyżem. A na Piotra by głosowały kółka rybackie, nie? Z ustki i... Arka Gdynia, moja miłość. Naprawdę. My byśmy dzisiaj na Piotrze suchej nitki... Wyobrażacie sobie te tytuły? Mam nadzieję, że w Gościu Niedzielnym nie, ale boję się, że też... Boję się, że też ten, na którym Jezus chciał zbudować Kościół, nawet nie wypatrz się 3 razy, pierwsze słowa Piotra do Jezusa, odejdź ode mnie, odejdź ode mnie. Zaczął tonąć. Jezus nie powiedział, zobaczcie, bierzcie przykład z Piotra. Jako jedyny wyszedł z łodzi, bo słuchał piosenki TGD, że wierzyć to znaczy chodzić po wodzie. Nie, nie powiedział tego Jezus, co powiedział, czemuś zwątpiłeś małej wiary. To nie jest nobilitacja. Jako jedyny powiedział, nie wiem jak inni, ale na pewno nie ja. Nie, to ja zawsze mówię, że mi to przypomina tą historię, kiedy myśmy z Mistrzostw Świata odpadli. I był taki tytuł, to nie ja, to Milik. Nie? Że jeden zwalał na drugiego i to było takie słabe. Jedyny fan mieliśmy taki, że Niemcy odpadli przed nami i po prostu cała Polska piła, bo Niemcy odpadli z mundialu przed ale z Mistrzostw Europy to było, nie? Ale wiecie, ja pamiętam do dzisiaj te tytuły na Onecie. To nie ja, to Milik. Zamiast powiedzieć przepraszam, nie wyszliśmy z grupy, przepraszamy, jeden zwalał na drugiego. I co robi Piotr? Wiecie, Dream Team, 12, Jezus całą noc się modlił, wybrał 12, no nie wiem jak inni, ale na pewno nie ja. No genialny lider. Każdej wspólnocie życzę takiego lidera. Naprawdę. I co słyszy w czasie tego dnia, zobacz, tego wieczoru, że Piotrze, ja widzę, że będzie uderzenie, że po prostu szatan chce was w świetnicy przesiać jak pszenicę, po prostu będzie takie uderzenie, proszę cię, umacniaj ich. I Piotr tego nie słyszy 2 miesiące wcześniej, czy 3 lata wcześniej, dzień przed męką. Tam jest genialnie w oryginale, jeśli się nawrócisz, nie? Co to znaczy, że można 3 lata chodzić z Jezusem, mieć najlepszego formatora na świecie, widzieć dzień i noc, jak się modli i być nienawróconym, bo Jezus mówi, jeśli się nawrócisz. I gdzie jest Piotr pod krzyżem? Czemu on przy tej odwiernej, przy takiej sprzątaczce, przy kimś, kto tutaj podaje, nie wiem, piłki na boisku, nie powiedział, nie znam tego Mesjasza, Syna Boga żywego. Przecież świetny w tym był. I zobaczcie, co byśmy dzisiaj w internecie zrobili. Byłoby głosowanie, kogo wybieramy. I to jest to, co ja kiedyś napisałem. Czy ty już skomentowałeś adhortację apostolską papieża Franciszka, której jeszcze nie czytałeś? My w takich czasach żyjemy, że kończy się msza pogrzebowa Benedykta XVI, a my piszemy już, co ludzie sądzą o homilii. Czy było za dużo Benedykta, czy za mało Jezusa. To jest przerażające, bo my byśmy dzisiaj, nikt z nas nie postawiłby na Piotra. Ja na pewno bym nie postawił na Piotra. I myślę, że Jezus miał prawo powiedzieć, słuchaj Piotrze, no inaczej się umawialiśmy. Wiesz co, ja miałem takie plany, kurczę, ja chciałem na tobie kościół budować. I zobacz, Jan wytrwał, a ty nie. A najpiękniejsze u Jezusa, a propos i Mojżesza, bo Jezus jest nowym Mojżeszem, bo to jest też historia Jezusa, dokładnie to samo. To historia Mojżesza jest historią uczniów Jezusa. Czyli ten moment, kiedy mają krew na rękach, to jest ten moment, kiedy Jezus umiera i jest śmierć. I oni wiedzą, że od tego nie ma już ucieczki. Bo Ewangelia jest brutalna, że apostołowie nie wierzyli w zmartwychwstanie. Oni nie wierzyli w to, że spotkają Jezusa. Dlatego ksiądz Węgrzyniak mówi, że często jest napisane, że pobożne niewiasty szły do grobu. On mówi, nie pobożne, niewierzące niewiasty. Ojcowie Kościoła mówią, że wśród tych kobiet, które szły namaścić ciało, nie było Maryi. Dlaczego? Bo one szły namaścić ciało. A Jezus powiedział 3. dnia zmartwychwstanę. Gdyby wierzyły w to, co mówił, tak, to by wiedziały, że tam nie ma żadnego ciała. I dlatego ojcowie Kościoła mówią, że wśród tych kobiet nie było Maryi, bo być może ona była jedyną, która wierzyła. Ale apostołowie w to nie wierzyli. Oni zepsuli wszystko, co mogli zepsuć i koniec. I to jest to doświadczenie Mojżesza, który ma krew na rękach. Śmierć. I wtedy przychodzi Jezus, mówi, Piotrze, jestem. Jestem. I co więcej, ja nie cofam swojego zdania. Powiedziałem, że na tobie to będę budował, na tobie. Jarosz, Stanisław Jarosz zmarł rok temu, nie? Ten kapłan. To była osoba, która uratowała tyle małżeństw a propos drogi neokatechumenalnej. Też służył w neokatechumenacie, ale też w odnowie. To był taki człowiek naprawdę renesansu, bardzo pokorny. On uratował tyle małżeństw. Wiecie, on był odpowiedzialny w Polsce za tą adopcję dziecka poczętego. Dlaczego? Przecież zgrzeszył, wszedł do kina porno. Dlaczego? Bo Bóg mówi coś takiego, że miejsce twojej największej walki, czyli miejsce u Mojżesza, przez które musisz uciec na pustynię, będzie miejscem, w którym będziesz służył. U mnie na przykład to jest taka nadwrażliwość, nie? Której nienawidzę u siebie. Po prostu chciałbym, żeby po mnie wszystko spływało, nie umiem. I strasznie się tym katuję, tą emocjonalnością w domu i tak dalej. Tym, że na przykład, no, że czasami dzieci płakały przeze mnie. A z drugiej strony wiem, że to jest przestrzeń, w której służę dzisiaj. To znaczy ja opowiadam na przykład o kryzysie w moim życiu duchowym. Nie? Wtedy to było jedyne marzenie, żeby nikt się o tym nie dowiedział. I to nie chodzi o ekshibicjonizm. Ale naprawdę mam takie doświadczenie, patrzę na Stanisława Jarosza, nie patrzyłem, on zmarł, że ile on małżeństw uratował. To znaczy miejsce, w którym się zmagasz, to jest na przykład historia Grzesia Czerwickiego, nie? Siedział w więzieniu, A dzisiaj jeździ i mówi, nie jesteś skazany. I nawet zrezygnował z pracy w RTCK, w tej w wydawnictwie Rób to, co kocham, żeby się poświęcić jeżdżeniu po więzieniach. Czyli to, co było największym przekleństwem, to, o czym chciał, wiecie, chciał wygumować, po prostu zapomnieć, to jest przestrzeń, w której służy. 40 lat Mojżesz ukrywał się na pustyni i potem przez 40 lat wyprowadzał Izraela. Teoretycznie to się pięknie mówi, natomiast jak człowiek odkryje te najgorsze pokłady w sobie i Bóg mówi, Marcin, chcę, żebyś przez to służył właśnie, to nie jest takie łatwe. Tym bardziej, że ja nigdy nie mówię wiecie, świadectwa o rodzinie, bo ja mam wrażenie, że jestem bardzo złym ojcem i moje dzieci by tego nie powiedziały, natomiast ja żyję w takim samooskarżeniu. A to jest pokolenie, które w ogóle nie zna słowa ojciec. Ja pamiętam, że kiedyś przeżyłem taką modlitwę, modliła się nade mną Marysia Kastiak, taka dziewczyna z Warszawy i ona powtarzała jedno słowo nade mną. Mówiła Abba, tatuś, tatuś, tatuś. I im bardziej to mówiła, tym coraz bardziej byłem spięty. I w pewnym momencie już miałem ochotę zatkać uszy. Ja nie mogłem tego słuchać. Ona się modliła najpiękniejszym, najbardziej terapeutycznym słowem. Nie jest, wiecie, tatuś, Abba. I ja kiedyś zrobiłem to u nas we wspólnocie. Mówię, chodźcie, zrobimy takie uwielbienie. Powtarzajmy tylko słowo tatuś, tatuś. Nie? I wszyscy tak, wiecie, mówili tatuś, tatuś, Abba, tatuś. I potem wszyscy poszli, zostało trzech mężczyzn. Nie wiem, czemu akurat faceci zostali. Może mieli bardziej takie doświadczenie, że przede mną mogli się otworzyć, a dziewczyny jakoś się wstydziły, ale i tych trzech facetów powiedziało, nie byłem w stanie modlić się tą modlitwą. Ja przez lata uciekałem od tych takich psychologicznych haseł, że relacja z Ojcem nakłada się na relację z Bogiem Ojcem, nie? Z tym Ojcem Niebieskim. I tak uciekałem od tego, że na pewno tak nie jest. No. I mogę tak uciekać jeszcze do 90. I wyszło to w czasie tej modlitwy, kiedy ja nie byłem w stanie, ona mówi tatuś, tatuś, tatuś i ja byłem coraz bardziej spięty. Bo my jesteśmy pokoleniem sierot. I tego kiedyś doświadczyłem też, jako dziennikarz bardzo często o tym mówię, kiedy byłem w nowicjacie i u studentów paulińskich w Leśniowie i było 21 chłopaków i ojciec Maksymilian, który wtedy był magistrem nowicjatu, powiedział, panowie, kto z was miał w miarę normalną relację z ojcem? I podniosły się dwie ręce, a 19 chłopaków zaczerwienionych wbiło po prostu wzrok w glebę. No i oni potem poszli, oczywiście tego nie napisałem w gościu, bo to było bardzo takie intymne. I Maksymilian mówi, zobacz Marcin, 19 nie miało albo żadnej relacji z ojcem, albo było bardzo toksyczne relacje, albo patologia. A za 3-4 lata będziemy do nich mówić ojcze, nie? W Leśniowie, na Jasnej Górze, we Wrocławiu. 3 lata. I nagle czytam, że Mojżesz był 40 lat, żeby uczyć się tego, co to znaczy być synem Boga. W tym kontekście duchowym, czyli synem Faraona. A ja bym chciał po prostu to tak skrócić, że napiszę książkę, ogłoszę i potem wracam, mówię, czemu to nie działa? Bo ja tego nie przerobiłem. I to jest prawda, jestem synem Boga, ale jestem też nędzarzem. Nie? To jest to, co mała Tereska napisała, że doszła do tego, że nic sama z siebie nie jest w stanie uczynić. Ona miała szczęście, bo ją tata, Ludwik Martin, wziął do Paryża i ona zobaczyła windę, bo to był taki nowoczesny wynalazek i ona powiedziała, że ja nie jestem w stanie wejść po schodach, to pisze w Dziejach Duszy. Nawet na pierwszy stopień, na szczęście, ona pisze, ludzie bogaci, także jak macie windę w bloku, to znaczy, że jesteście bogaci. Ludzie bogaci mają dziś windy. I ona napisała, windą, która wzniesie mnie do nieba, są twoje ramiona, o Jezu. I to jest ta mała droga. Nie? Ale zobaczcie, to nie, punktem wyjścia nie jest winda, to, że ona zobaczyła, że można tak. Tylko, że ona napisała, że ona nie jest w stanie wejść nawet na pierwszy szczebel schodów. A ja jestem. Bo ja napisałem parę książek i tak dalej, i tak dalej. I może czasami taki reset w życiu jest potrzebny. To, że człowiek zobaczy, że jest w stanie kogoś zabić i mieć krew na rękach, bo wtedy widzi, że ja nie mam żadnych już argumentów, panie. Jeśli ty mnie wybierasz, to musi być od ciebie. To jest pierwsze zdanie, które napisał Wyszyński. Historia sprzed 99 lat. On się uczył we Włocławku, studiował we Włocławku. I słuchajcie, jest 28 czerwca 1924. Wszyscy jego koledzy idą do święceń, a Wyszyński się rozchorował. Nie, miał zapalenie płuc, gruźlica i lekarz mówi tak, nie będzie święceń. I został w izolatce. Jak on się musiał czuć? Sobie wyobraźcie, tam były naprawdę to były takie powołania, że ich było kilkudziesięciu na roku, nie? To nie są takie czasy, kiedy ja przyjechałem na przykład ostatnio do Leżajska i mówię, a ilu macie teraz nowicjuszy? A on mówi jednego, a ja mówię, ale jeszcze 2 lata temu było 3. On mówi, tak, to był boom powołaniowy. No, nie ma się co śmiać, ale ich było kilkudziesięciu. Wszyscy poszli do ołtarza, zostali wyświęceni, a Wyszyński nie. I lekarz mówi, nie będzie święceń. I oni wszyscy są wyświęceni we wrocławskiej takiej neogotyckiej katedrze, w głównym ołtarzu. A Wyszyński leży w izolatce. I co słyszy, nie będzie dopuszczony do święceń. Na szczęście tam pracowała siostra zakonna, która wybłagała tego lekarza, żeby go dopuścili. I zobaczcie, jak Bóg rozdaje te karty, składa puzzle. Wiecie, kiedy Wyszyński był wyświęcony? W swoje urodziny. Że Bóg dopuścił go do święceń 3 sierpnia 1924 w bocznej kaplicy. Ta boczna kaplica to jest 1/4 tej sceny. No nie, 1/3 tej sceny. Malutka kapliczka Matki Boskiej Częstochowskiej, nie w głównym ołtarzu. Malutka kaplica, jest obraz, biskup, 2 ministrantów i Wyszyński. I Wyszyński był tak słaby, bo on był prosto z izolatki, że oni śpiewali po łacinie litanie do wszystkich świętych i on nie był w stanie wstać z posadzki. I kościelny, pan Radomski, nie? On miał na nazwisko Radomski, podniósł go i powiedział tak, księdza to bardziej na cmentarz niż do ołtarza. Jezus, to jest po prostu genialne słowo na start. Naprawdę, wyobraźcie sobie, że do waszej wspólnoty przyjeżdża ktoś i mówi, nadajecie się bardziej na cmentarz. Słuchajcie, pierwsze słowa, które słyszy kleryk, znaczy już nie kleryk nawet, nie diakon, po święceniach. Nadajesz się bardziej do cmentarza niż, do ołtarza. Na cmentarz niż do ołtarza, nie? I potem w ogóle mówi tak, zawieźli go z powrotem do szpitala i to jest takie wzruszające, bo Wyszyński napisał tak, od tej pory wiem, że wszystko, co mnie w życiu spotka, jest łaską Bożą. Wszystko. Dlaczego? Bo co on usłyszał na start? Przecież mówiono, wszyscy o tym mówili, że Wyszyńskiego się święci na kilka mszy, bo dłużej nie pożyje. I on napisał wtedy w domu, że od tej pory wszystko, co mnie spotka, znaczy to jest ten reset, o którym mówię, że my się go tak boimy strasznie, ja się tak boję. Każda historia rodziny jest inna i ja wiem, że naszą rodzinę tutaj bez wdawania się w szczegóły ratowała szczerość, to, że z Dorotą byliśmy szczerzy wobec siebie, że nie udawaliśmy, że to nie było tak, że potem coś tam wybuchło po latach, nie? I to nie były czasami trudne, jakieś łatwe sytuacje, to nie były, nie wiem, jakieś zdrady, jakiś hardcore, ale widzę, że tak po latach, że uratowała nas szczerość, ale to były takie sytuacje, których w życiu byśmy nie chcieli, nie? Żeby miały miejsce. Ale teraz widzę po latach, że może one były zbawienne. To znaczy myśmy wiedzieli, że jeśli Bóg nie uratuje tego małżeństwa, to my w stanie możemy sobie robić piękne zdjęcia na Facebooku z wakacji, ale ja po prostu znam małżeństwa, które robią sobie piękne zdjęcia na Facebooku, a potem wracają i żyją jak żyją. Nie? Albo no, ponieważ to jest nagrawane, to nie będę mówił szczegóły. Nie wierzę w facebookowe zdjęcia uśmiechniętych małżeństw. Nie wierzę w taką rzeczywistość. Dlaczego? Bo znam mnóstwo małżeństw, które się borykają z takimi problemami, że co z tego, że sobie pojadą do nadmorza, zrobią zdjęcie. Dlatego genialny jest ten temat tutaj. Zobaczcie, pokój i wojna. To jest i doświadczenie Mojżesza i uczniów Jezusa i księdza Jarosza i Wyszyńskiego. I dlatego, zobaczcie, Wyszyński był potem tak pokorny, że kiedy miał 50-lecie święceń i to było już po Komańczy, po jasnogórskich ślubach narodu, kiedy on w Komańczy pisał ten tekst, a potem 1,5 miliona Polaków, nie? Na Jasnej Górze to mówiło. On był już księciem kościoła, można powiedzieć, nie? Mężem opatrznościowym. I Wyszyński poprosił, i wiem to z pierwszej ręki, od ministranta, który był na tym, żeby, wiecie, jak u nas się w Polsce świętuje 50-lecie święceń kapłańskich, nie? Że to nie jest złoty, a skromny tylko. A on poprosił, żeby w tych 50-leciu, wiecie, w tym jubileuszu uczestniczyło 5 osób. I wiem o tym, bo ksiądz Włodzimierz Lewandowski, który pracuje w Gościu Niedzielnym, jest z Włocławka, był wtedy ministrantem. Kurczę, facet po Komańczy, prymas. On mógł zrobić taką fetę i postawić sobie pomnik. I ksiądz Lewandowski, który znał Wyszyńskiego, mówi, że gdyby Wyszyński zobaczył pomniki, które mu stawiają, to by własnoręcznie je rozwalił. On poprosił, żeby wiecie, na taki jubileusz, 50-lecie święceń, żeby w tym uczestniczyło 5 osób. Dlaczego? Bo on wiedział, jaka jest jego droga. To tak jak droga Dawida, nie? Od pastwiska do pałacu. Bo on pamięta, do końca życia zapamięta te słowa, które usłyszał na dzień dobry, nadajesz się bardziej na cmentarz. I być może to jest nawet historia dzisiejszego kościoła, który jest bardzo oczyszczany. Do mnie ostatnio jedna dziewczyna napisała, przecież wasz kościół przypomina cmentarz. A ja mówię tak, nawet jeśli przypomina cmentarz, to ostatnie słowo należy do Boga, bo Bóg wysłał Ezechiela i powiedział, że cmentarz to jest świetne miejsce ewangelizacji. Naprawdę, była dolina suchych kości i on go wysyła na pobliski cmentarz, mówi, synu, prorokuj do kości. I co się stanie? I on nie ma pojęcia, mówi, panie, ty wiesz. Nawet jeśli ten kościół przypomina cmentarz, czyli to jest ta sytuacja apostołów w Wieczerniku. Ja jak umrę, to bardzo chciałbym zobaczyć taki film, już nie jakiś The Chosen, tylko taki film, jak to naprawdę wyglądało, jak oni wyglądali w momencie, kiedy jeszcze zanim przyszedł do nich Jezus i zanim przybiegły kobiety i powiedzieli, że grób jest pusty. Chociaż oczywiście powiedzieli, że to jest babskie gadanie albo czcza gadanina, nie? Bo oni w to nie uwierzyli. Przy jakieś kobiety rozhisteryzowane przyjeżdżają po prostu charyzmatyczne i że grób jest pusty. Oni się przerazili tym. Bardzo chciałbym ich wtedy zobaczyć, bo oni tak ani nie wyglądali na patronów rzymskich bazylik. Ja myślę, że tak, każdy z nich, dokładnie jak ci klerycy w Leśniowie. Jedyna osoba, która mogła im patrzeć w oczy, to był Jan i Maryja oczywiście, nie? A reszta, wszyscy z doświadczeniem porażki. Jeden się powiesił, nie? Tego nie ma, Piotr tego nie ma, tamtego nie ma. Ci uciekali do Emaus. I zobaczcie, Jezus przychodzi i mówi, jestem. I co z tego, nawet jeśli ten kościół dzisiaj, czy nasze rodziny wyglądamy jak cmentarz, to nie jest ostatnie słowo. Bo Bóg mówi do Ezechiela, synu człowieczy, idź i prorokuj nad tymi kośćmi. I Ezechiel wychodzi i mówi, suche kości, słuchajcie głosu Pana. I Bóg z cmentarza jest w stanie uczynić taką armię, która będzie szła jak burza. To jest doświadczenie naszej wspólnoty, która przeżyła 10 lat temu reset. Zostały 3 osoby i którą Bóg odbudował. Nie, tu już mniejsza o szczegóły, ale to jest doświadczenie wspólnoty, która umarła, naprawdę umarła. W pewnym momencie w maju, 9 lat temu na spotkanie przyszedłem sam z żoną i moja żona mówi, po cholerę w ogóle przyszliśmy, mogliśmy w domu zmówić różaniec. I nagle Bóg nas odbudował, nie wiemy dlaczego. Nie wiemy dlaczego. Bo wiecie, bo każdy z naszej wspólnoty ma inną wersję. Ten, że było seminarium odnowy wiary, ten, że ktoś tam, tamten, że ojciec Palanowski nas w końcu zostawił, nie, bo on nas prowadził, który nie wiadomo gdzie jest. Każdy ma swoją wersję, ale my nie wiemy, dlaczego Bóg nas odbudował. I dzisiaj na przykład, jak na spotkanie wspólnoty przychodzi ponad 100 osób, to ja nie wiem, czy myśmy się wtedy bardziej szczerze nie modlili, kiedy były 2 osoby. Bo to był ten stan śmierci i my mówimy, Boże, ja się złapałem ostatnio na tym, że wszystkie świadectwa, które opowiadam, są sprzed 9 lat. Naprawdę, bo wtedy myśmy nie mieli nic. Prosiliśmy Boga o sprzęt, na drugi dzień podchodzi do mnie jakiś obcy facet, mówi, modliłem się i Bóg chce, żeby dać wam sprzęt, nie? Pierwsze uzdrowienie we wspólnocie przez człowieka, który po raz pierwszy przyszedł, nie? W ogóle sąsiada, który, no często o tym opowiadam, to już nie będę. I tak dalej, i tak dalej. Bóg nam dał dom kultury, w którym się modlimy. I ostatnio się tak złapałem, czemu to są sytuacje sprzed 9 lat? I tak mnie dotarło do mnie, że myśmy wtedy naprawdę nic nie mieli. Myśmy byli w tym doświadczeniu pustyni Mojżesza i Bóg powiedział, jestem. Dam wam sprzęt, dam wam dom kultury. A teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że jak pojechaliśmy rok temu na rekolekcje letnie, to kolega zamówił tort z logo wspólnoty. No i mieliśmy radę wspólnoty. Ja mówię, wiesz co, Tomek, to w tym roku jak pojedziemy, ty musisz zamówić większy tort, bo jak zamówisz taki sam, to ludzie będą niezadowoleni. Wiecie, że wychowujemy konsumentów. Że jak zamówisz taki sam albo mniejszy, to będą mówili, no ale rok temu był większy tort. I wiecie, że zdecydowaliśmy się, że nie pojechaliśmy na rekolekcje letnie. I pojedziemy 2 razy na rekolekcję w ciszy z siostrą Bogoną Młynarz. Bo my jesteśmy w takim, bo my teraz się zastanawiamy właśnie, tu mamy piękny dom kultury, że wszyscy przychodzą, wow, ale macie sprzęt, ale macie ten, to po co nam Pan Bóg? A wtedy nie mieliśmy nic i byliśmy szczerzy. Ja Panu Bogu dziękuję, już kończąc, za te takie bardzo trudne sytuacje w naszym małżeństwie, bo ja widzę po latach, że one bardzo nas tak jakoś tak cementowały i spoiły z Dorotą, nie? Że bardzo ją kocham, przez to jeszcze bardziej. I w ogóle mam takie doświadczenie, że we wspólnocie mam o wiele lepsze i głębsze relacje z ludźmi, z którymi na przykład się kiedyś pokłóciłem, ale Pan Bóg pozwolił nam przebaczyć sobie, niż z tymi, którzy tak, szczęść Boże, wiecie, takie wszystko, takie, że jeszcze udajemy, że jesteśmy pobożni. Że jeszcze udajemy, że jesteśmy pobożni. Starsze osoby już oczywiście na szczęście się na to nie nabierają. Ale młodych łatwo, ja mogę gadać, jak jestem pobożny, nie? A potem Bóg powie, sprawdzam i... My nie wiemy, w jaki sposób, kończąc, Pan Bóg kogoś dotknie. Do nas, do wspólnoty przyszedł kiedyś chłopak, który powiedział, że kiedy był mały, to zostawił ich rodzony ojciec. Po prostu wyjechał do Niemiec, bo ja jestem z Górnego Śląska, tam się do Niemiec wyjeżdżało, do pracy i zostawił jego mamę, nie? Wymienił sobie żonę na nowszy model i ten chłopak mówi, świat mi się zawalił. Po prostu zawalił mi się świat, był po tym, jak dorastał, nie? Jak wszedł w dojrzewanie, przyszedł naturalny bunt, nie tylko na instytucje ojcostwa, ale to naprawdę się przekłada. To też na Boga Ojca i na Kościół. Znienawidził Kościół. Ale mama zażyczyła sobie, żeby on poszedł do bierzmowania. I zobaczcie, tak z punktu widzenia tego świata nie ma bata, żeby Bóg się do niego dobrał. Bo on był cały na nie. I był Wielki Post i katecheta mówi, dzisiaj pójdziemy na drogę krzyżową i go wziął za frak. On nie chciał być na tym bierzmowaniu, matka kazała. To jest takie pokolenie, nie? Ojciec Tomek Nowak, dominikanin, mówi do chłopaka w Warszawie, a ty dlaczego przychodzisz na bierzmowanie? A ten mały, bo moi rodzice nie chcą, żebym tu przychodził. Wiecie, że oni nie chcą tam specjalnie, że przyjdzie, nie? A ten chłopak przyszedł na to bierzmowanie i słuchajcie, i on wchodzi do kościoła i ksiądz czyta Ewangelię i cała klasa tam ziewa, po prostu żują te gumy, nie? Wszyscy znudzeni, a ksiądz czyta, jak Bóg, jak Jezus na krzyżu woła, Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? I ten chłopak mówi, i mnie sparaliżowało, bo ja miałem takie absurdalne doświadczenie, że Jezus mnie zobaczył w tym przedsionku i on ze względu na mnie krzyczy, tato, dlaczego mnie zostawiłeś? I ten chłopak mówi, ja wiem, jak to brzmi, nie? Paradoksalnie, ale on mówi, ja miałem takie doświadczenie, że Jezus mnie zobaczył, że ja wchodzę do kościoła i krzyknął, tato, dlaczego mnie zostawiłeś, nie? Boże, czemuś mnie opuścił? I mówi, spojrzałem na krzyż i zobaczyłem, że nigdy nikt nie był mi tak bliski, jak ta osoba na krzyżu. I mówi, to był początek mojego nawrócenia. Że my nie wiemy, i to nie wiem, i ksiądz Krzysztof, ksiądz Teodor mają takie doświadczenie, że my możemy świetne kazanie przygotować, a kogoś dotknie, ksiądz Węgrzyniak mówi, że miał niedawno spowiedź po 27 latach i się pyta faceta, co go dotknęło, on mówi jedno ze zdanie z listu episkopatu. A Węgrzyniak w ogóle nie chciał tego czytać. I on mówi, to są cuda już, prawdziwe, nie? Wiecie, że patrzcie, to też jest sytuacja, na siłę idziesz do bierzmowania i on wchodzi do kościoła i słyszy, dlaczego mnie zostawiłeś? I on mówi, wow. I kończąc, kiedyś nie miałem co robić i wziąłem sobie Ewangelię z dnia i zacząłem sobie spisywać. I spisywałem tak, ojca, 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 w ojcu, ojciec, ojciec, w ojcu, ojciec, do ojca, ojciec. I napisałem na Facebooku, nie sądzicie, że Jezus chce nam przez to coś powiedzieć? Wiecie, jakie to jest piękne, w jednej Ewangelii. To jest lekarstwo dla tych młodych. Oni nie mają doświadczenia ojca. Katecheci o tym świetnie powiedzą na sali, nie? Ile macie dzieciaków w klasie z rozbitych rodzin? Zobaczcie, kiedyś nawet do 79 roku, jeśli była rozbita rodzina, to nie przyjmowano do seminarium, nie? To gdyby tak było dzisiaj, to nie wiem, czy w dwóch kleryków, bo było w Polsce wyświęcony. Nie? Na szczęście to zmieniono. My jesteśmy z rozbitych rodzin bardzo często, albo gdzie po prostu nie było ojca fizycznie, psychicznie, mentalnie, duchowo. I zobaczcie, Jezus w jednej Ewangelii mówi tak, ojca, 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 w ojcu, ojciec, ojca, w ojcu, ojciec, do ojca, ojciec. Ja sobie doliczyłem, że policzyłem potem, że w rozdziałach 14-16 Ewangelii Świętego Jana, czyli 14-15-16 w trzech rozdziałach, to słowo ojciec pada 44 razy. I dla mnie to jest słowo klucz, jeśli chodzi o właśnie to duszpasterstwo małżeństw, słowo ojciec, nie? Dlaczego? Bo jak zobaczycie sobie islam, to muzułmanie są w stanie na jednym oddechu wymienić 99 atrybutów Allaha. Od razu. My mamy z tym problem. Kiedyś przyszedł ksiądz do naszej wspólnoty mówci i powiedział, powiedzcie, kim jest dla was Jezus. No to mówiliśmy, jest tam bliski, jest królem, jest taki, taki i koniec, nie? 20 sekund i już nie wiedzieliśmy, co powiedzieć. Naprawdę. Skończyły nam się słowa. A muzułmanie na jednym oddechu wymienią wam 99 atrybutów Allaha, że jest wielki, straszliwy, łaskawy, miłosierny i tak dalej. Kogo nie ma? Ojca. Allah nie jest ojcem. I to jest to, co wnosi chrześcijaństwo. Allah nie jest dla nich ojcem. Jeśli matka ma sparaliżowane dziecko, to ona się nie modli o uzdrowienie, bo jest inshallah, wola Allaha. A zobaczcie, a tu w jednej Ewangelii, nie? Czy w tych trzech rozdziałach 44 razy ojciec, ojciec, ojciec. I ja wiem, że my się spinamy, jak słyszymy to tatuś, tatuś, bo ktoś mówi, to jest takie charyzmatyczne. To nie jest charyzmatyczne, to jest dosłowne tłumaczenie słowa Abba. Tatuś. Ale to jest najpiękniejsze, co mógł przedstawić, bo myślę, że Jezus przyszedł przede wszystkim po to, żeby pokazać nam serce Ojca. Panie Jezu, ja Cię błogosławię w tej sali, błogosławię Cię w księżach, którzy tu są. Mała Tereska powiedziała, że wszystkie cierpienia swojego życia ofiarowuje za księży. My mamy pretensje właśnie, jak jakiś ksiądz potem upadnie, jak czytamy o skandalach, a zapominamy właśnie o takiej modlitwie codziennej. To błogosławię Cię właśnie w księżach, w osobach konsekrowanych na tej sali i błogosławię Cię w tych wszystkich problemach, z którymi się mierzymy teraz, gdzie wydaje nam się, że jest śmierć i po prostu tego się nie da uratować. W tych odejściach dzieci, w tych pęknięciach w rodzinach, w tych nałogach. Dlaczego, Panie, bo ja wiem, że ostatnie słowo należy do Ciebie. Nawet kiedy, bo pokusą czasu ciemności jest to, że to się nigdy nie skończy. Człowiek w ciemności, on myśli, jakby Bóg nam powiedział, wiecie, wytrzymajcie do 17 lutego 2025, to człowiek, dobra, wytrzymam, nie? Ale my nie wiemy, kiedy to się skończy. Natomiast Biblia mówi, że to się skończy. Kiedy? Jest napisane, to nie jest dla nas dobre, we właściwym czasie, nie? Bo, a jeden dzień u Boga jest jak 1000 lat i odwrotnie, nie? Czyli Bóg mówi, minęły 3 dni, a oni już marudzą, że Syn Boży nie wraca, a to dopiero 3 dni minęły. I to nie jest dla nas, ale Bóg wie kiedy. Bóg wie kiedy, to jest nawet, i to nie jest metafora, dosłownie, Bóg wie kiedy, to się kiedyś skończy. I mamy na przykład sytuację dzieciaków, które wracają jako 30-latkowie. Czasami to są takie sytuacje, że one słyszą diagnozę, złośliwy, niezłośliwy, czy muszą też doświadczyć pęknięcia. Ale wracają. To jest przykład Augustyna i Moniki. Panie, błogosławimy Cię w tych naszych problemach, w tej pustyni. Objaw się w tych sytuacjach, powiedz, jestem. Amen. Dzięki.